Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Respektowanie praw człowieka to ostateczny cel dialogu międzynarodowego, przypomniał wczoraj na forum ONZ szef watykańskiej dyplomacji.
Wspólny katolicko-prawosławny dokument o prymacie papieskim wymaga jeszcze dalszych rozmów, poinformowano w Wiedniu po kolejnej sesji dialogu.
30 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI kończy letni pobyt w Castel Gandolfo. Jego popołudniowy powrót do Watykanu poprzedziła jednak seria prywatnych audiencji, w tym dla przewodniczącego papieskiej Rady do Spraw Laikatu, kardynała Stanisława Ryłki, a także dla arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Metropolita Lwowski rozmawiał na temat sytuacji kościoła lokalnego i podejmowanych tam inicjatyw duszpasterskich, związanych m.in. z 600-leciem tamtejszej archidiecezji. Arcybiskup Mokrzycki, będący także przewodniczącym Episkopatu Ukrainy, ponowił również zaproszenie Ojca Świętego do tego kraju.
Stolica Apostolska docenia wkład Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywanie międzynarodowych problemów przez dialog, mimo niedoskonałości jej struktur i funkcjonowania. Podkreślił to na forum ONZ arcybiskup Dominik Mamberti, sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, wypowiadając się wczoraj na sesji Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, zwrócił uwagę, że samo jej istnienie od 65 lat jest historyczne. Widać to zwłaszcza w porównaniu z Międzywojenną Ligą Narodów, która zawiodła pokładane w niej nadzieje. Najlepsza gwarancja, że ONZ nadal pełnić będzie swą misję jednoczenia i koordynowania wszystkich państw celem pokoju, bezpieczeństwa i całościowego rozwoju ludzkiego, to stałe odniesienie do godności każdego człowieka i jej efektywne respektowanie, powiedział arcybiskup Mamberti. Na pierwszym miejscu watykański minister spraw zagranicznych postawił tu prawo do życia, również najsłabszych, jak chorzy w fazie terminalnej czy nienarodzeni, oraz wolność religijną. Podkreślił, że jest ona podstawą wszystkich praw człowieka, gdyż dotyczy jego wymiaru transcendentnego.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wyliczył szereg sukcesów dialogu międzynarodowego w odniesieniu do światowego pokoju i bezpieczeństwa osiągniętych podczas poprzedniej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał m.in. wejście w życie zakazu bomb kasetowych, pozytywne zakończenie konferencji przeglądowej na temat układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej czy podpisanie traktatu SALT II między USA i Rosją. Do dokonań arcybiskup Mamberti zaliczył też międzynarodową pomoc dla dotkniętego trzęsieniem ziemi Haiti i działania sił pokojowych ONZ. Natomiast wyraził niepokój kwestiami broni atomowej, zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim i w Zatoce Perskiej, oraz powodziami w Pakistanie, które dołączyły się do trudności związanych z konfliktami w tamtejszym regionie. Szef watykańskiej dyplomacji wskazał niezbędność dialogu dla rozwiązywania szeregu napięć w Azji i w Afryce, poczynając od konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Podjął też na forum ONZ sprawę milenijnych celów rozwoju. Podkreślił konieczność dotrzymania zobowiązań podjętych przez kraje bogate i zwalczania wszelkiego rodzaju korupcji, a także niedopuszczalność nadużywania w tym kontekście kontroli urodzeń.
Nie mamy nic do ukrycia, robimy wszystko zgodnie z regułami, stwierdził prezes Watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych po opuszczeniu siedziby rzymskiej prokuratury. W czasie trzygodzinnego spotkania zorganizowanego z inicjatywy watykańskiej Ettore Gotti Tedeschi wyjaśniał nieporozumienia, jakie zrodziły się w relacjach IOR-u z instytucjami włoskimi. Wyraził on przekonanie, że udało się sprawę rozwiązać. Na wcześniejszym spotkaniu z dziennikarzami zauważył, że w zglobalizowanym świecie nie sposób ukrywać coś za parawanem. Ponowił też wolę wprowadzenia zasady absolutnej przejrzystości operacji prowadzonych przez kościelną instytucję finansową, którą zarządza od ubiegłego roku. W niedzielę profesor Tedeschi rozmawiał z Benedyktem XVI, który przyjął go w Castel Gandolfo. Ofiarował wtedy papieżowi swą książkę O pieniądzu i raju, katolicy i globalna ekonomia. Audiencja ta została oceniona przez media jako znak papieskiego zaufania do prezesa IOR-u.
Natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD poinformowała, że negocjacje z Watykanem są kontynuowane. Ich rozwój w dużej mierze zależy od postępów w dostosowaniu wewnętrznych regulacji po stronie IOR-u, przyznał Jeffrey Owens z OECD. Watykan nie znalazł się na najnowszej liście krajów opublikowanej przez organizację dwa dni temu. Przedstawiciel OECD wyjaśnił, że aby się na niej znaleźć, konieczne są kroki formalne, które jeszcze nie zostały poczynione przez stronę watykańską.
Z kolei profesor Tedeschi zaznaczył, że normy przyjęte w JOŻE są dużo ostrzejsze niż wymagają regulacje międzynarodowe. Watykan przeprowadził w czasie wakacji dwa spotkania z przedstawicielami OECD. Ich celem jest wpisanie go na białą listę, co oznaczać będzie maksymalną przejrzystość operacji finansowych prowadzonych przez Bank Watykański.
W Wiedniu opublikowano wczoraj komunikat z sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. Podkreśla się w nim wprawdzie ducha przyjaźni i ufnej współpracy, jaki panował na tym spotkaniu, ale nie zakończyło się ono jeszcze wydaniem wspólnego dokumentu. Uczestnicy uznali, że opracowany podczas ubiegłorocznej sesji plenarnej na Cyprze projekt wymaga dalszej rewizji. Gorąco polecają oni sprawę kontynuowania dialogu katolicko-prawosławnego modlitwą wiernych obu kościołów.
Tematem sesji Komisji Mieszanej odbywających się regularnie od 3 lat jest rola biskupa Rzymu w komunii Kościoła pierwszego tysiąclecia. W wiedeńskim spotkaniu wzięło udział 23 członków katolickich i przedstawiciele wszystkich, z jednym tylko wyjątkiem Patriarchatu Bułgarskiego, autokefalicznych kościołów prawosławnych, w tym także Cerkwi Polskiej. Dyskutowano nad kwestiami związanymi z metodologią dialogu. Ponadto podjęto decyzję o powołaniu specjalnej podkomisji, która rozpocznie rozważania nad teologicznymi i eklezjologicznymi aspektami prymatu w odniesieniu do synodalności, czyli kolegialności. Wyniki swych prac przedstawi ona wspólnemu komitetowi koordynacyjnemu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej do dialogu teologicznego, która ma spotkać się w przyszłym roku.
W przeddzień 20. rocznicy zjednoczenia Niemiec patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wystosował listy gratulacyjne do niemieckich władz. Wyraził w nich zadowolenie z obalenia muru berlińskiego i podziękował Niemcom za integrację narodów europejskich.
Wydarzenie to odegrało kluczową rolę w budowaniu nowych stosunków międzypaństwowych w Europie. Zakończyło jeden z najbardziej tragicznych i bolesnych podziałów najnowszej historii ludzkości, napisał zwierzchnik rosyjskiego prawosławia do prezydenta Niemiec. Wyraził przy tym nadzieję, że działalność rosyjskich wspólnot prawosławnych w Niemczech sprzyjać będzie dalszemu umacnianiu atmosfery dobrosąsiedzkich stosunków i zaufania na kontynencie europejskim. W liście do kanclerz Angeli Merkel patriarcha moskiewski podkreślił wysiłki władz niemieckich podjęte w celu integracji narodów europejskich. Bardzo radosnym nazwał fakt, że rosyjski kościół prawosławny w Niemczech cieszy się należnym mu szacunkiem. W naszych parafiach, których jest w Niemczech około 200, duchową opiekę otrzymują osoby przyjezdne lub tam mieszkające. Patriarchat moskiewski współpracuje z Kościołem rzymskokatolickim i wspólnotami protestanckimi dla zachowania i umocnienia wartości chrześcijańskich w Europie. Zakończył swój list do Angeli Merkel patriarcha Cyryl. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Londynie pojawiły się nowe powołania do kapłaństwa. Donosi o tym ostatni numer tygodnika The Catholic Herald, pisząc wręcz o powołaniowym boomie w archidiecezji westminsterskiej po papieskiej pielgrzymce. W istocie chodzi tu jedynie o 11 nowych seminarzystów, co jednak na warunki brytyjskie jest liczbą ogromną. W sumie w stołecznym seminarium przygotowuje się do kapłaństwa 46 kleryków, z czego 33 dla archidiecezji westminsterskiej. Pozostali pochodzą z Lancaster, Nottingham oraz fińskich Helsinek.
Hiszpańscy biskupi ogłosili wielką mobilizację przed listopadową podróżą Benedykta XVI do ich kraju. W liście do narodu apelują o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia. Wyjaśniają też motywy, dla których papież odwiedzi Santiago de Compostela i Barcelonę.
6 listopada w świętym roku kompostelańskim Benedykt XVI przybędzie jako pielgrzym do Santiago de Compostela. Tutaj strzeżony jest grób i pamięć o apostole Jakubie, pierwszym, który przelał krew z miłości do Chrystusa po zewangelizowaniu naszych ziem w Hiszpanii. Czytamy w eksortacji duszpasterskiej. Santiago przyciągnęło też niezliczonych pielgrzymów, budując w ten sposób duchową jedność Europy. 7 listopada Ojciec Święty konsekruje w Barcelonie świątynię ekspiacyjną pod wezwaniem Świętej Rodziny. Przepiękna przestrzeń obmyślona i rozpoczęta przez genialnego architekta i sługę Bożego Antoniego Gaudiego ma już warunki, aby przyjąć celebrację kultu Bożego. Łączy się tutaj autentyczna inspiracja artystyczna i prawdziwa pobożność religijna, piszą biskupi. Pod koniec XIX wieku, kiedy powstaje projekt świątyni, Kościół przestrzegał już, że rodzina naturalna i chrześcijańska, oparta na małżeństwie, stanowi podstawową komórkę społeczeństwa. Dla państwa i Kościoła winna być ona priorytetem, bez pomijania jej lub zastępowania, czytamy w eksortacji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zaniepokojenie o przyszłość wolności słowa w Boliwii wyraził tamtejszy episkopat. Wątpliwości biskupów budzi projekt ustawy o przeciwdziałaniu rasizmowi lansowany przez prezydenta Evo Moralesa. W specjalnym komunikacie zwrócili oni uwagę na niebezpieczeństwo usądowienia opinii publicznej, która ze swej natury powinna stanowić swobodny obszar wymiany myśli i prezentacji punktów widzenia w demokratycznym społeczeństwie.
Projekt ustawy, który jest obecnie dyskutowany w boliwijskim Senacie, zakłada utworzenie specjalnej rady rządowo-społeczno-sądowniczej. Jej zadaniem byłoby wychwytywanie publikacji o charakterze rasistowskim i dyskryminującym. Mediom winnym zamieszczenia takich treści groziłyby sankcje ekonomiczne, a nawet zakaz działalności. Pomysł ten odrzuciły już organizacje dziennikarskie i stowarzyszenia medialne. Boliwijski episkopat zaznaczył, że Kościół potępia rasizm i dyskryminację, bo godzą one w wolność i równość ludzi. Jednak rządowy projekt ustawy w tej dziedzinie uznaje za zbyt ogólnikowy, co może być podstawą do arbitralnej oceny publicznych wypowiedzi. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo narzucania społeczeństwu jednego sposobu myślenia, co godzi w zdrową różnorodność opinii jako podstawy demokracji.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się wczoraj 353. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W opublikowanym komunikacie biskupi nawiązali m.in. do obchodzonego w tym roku 20-lecia odnowionej działalności Caritas w Polsce. Jak powiedział podczas spotkania z dziennikarzami ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, w całym kraju w szkolnych i parafialnych kołach Caritas pracuje obecnie ponad 100 tysięcy wolontariuszy.
Powstało wiele dzieł charytatywnych, na pewno wszystkim są dobrze znane takie dzieła jak wigilijne dzieło pomocy dzieciom, skrzydła ukierunkowane również na dzieci ubogich, powstają domy samotnej matki, kuchnie dla ubogich.
Konferencja Episkopatu po raz kolejny odniosła się krytycznie do inicjatyw zmierzających do ogłoszenia Jezusa Królem Polski. Trzeba wstrzymać się z tymi inicjatywami, powiedział przewodniczący Episkopatu arcybiskup Józef Michalik.
Trzeba głośno powiedzieć, że interpretacja kultu Chrystusa Króla w sensie ogłoszenia go Królem Polski nie jest interpretacją poprawną i dlatego należy się od niej powstrzymać.
Biskupi nawiązali także do krytyki działalności Komisji Majątkowej. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Stanisław Budzik przypomniał, że działania komisji dotyczą tylko tych dóbr, które zostały zabrane Kościołowi wbrew prawu komunistycznemu.
Te wspólnoty, którym kiedyś odebrano majątek, doświadczyły jakby dwukrotnej niesprawiedliwości. Wtedy, kiedy im odebrano i teraz, gdy zwraca się im małą część tych dóbr, są oskarżane w sposób naprawdę nieuczciwy.
Biskupi z radością przyjęli decyzję Sejmu o przywróceniu dnia wolnego od pracy w liturgiczną uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie Świętem Trzech Króli. Zapewnili także o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w wyniku tragicznego wypadku polskiego autokaru pod Berlinem.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.